Biorąc pod uwagę to, że to jest dopiero początek tego podcastu i prawdopodobnie nikt, kto go włączył, jeszcze nie zdążył tego wyłączyć, to chciałbym z tego skorzystać. Otóż Spotify od jakiegoś czasu proponuje nam wystawianie ocen podcastów. I ja będę za takie oceny wam bardzo wdzięczny, ponieważ takie oceny podcastów pozwolą mi w dotarciu na wyższe poziomy rankingów podcastów, no i przez to dotarcie do większej ilości słuchaczy. A na tym nam wszystkim oczywiście zależy, a w szczególności oczywiście mnie. Także dzięki bardzo za wszystkie oceny, które już są dodane i będę wdzięczny wszystkim tym, którzy te oceny wystawią. Oczywiście najbardziej cieszą mnie te oceny pięciogwiazdkowe, ale każda jedna ocena będzie dla mnie coś znaczyła, chociażby to, że na przykład może nie powinienem tego podcastu już nagrywać. A teraz przejdźmy do rzeczy. Ja nazywam się Marcin Śmietana i zapraszam na Woperację. Słuchajcie, okazuje się, że jestem chyba już na dobrych torach. Tak sobie przynajmniej wmawiam. To jest trzeci odcinek w ciągu kilkunastu tygodni i po tej półrocznej przerwie myślę, że to jest naprawdę duży sukces w tej chwili, tym bardziej, że naprawdę z czasem ostatnio jest u mnie kiepsko. Może to wreszcie jakiś taki powrót na taką stałą godzinę publikowania. Godzinę to już może nie, ale stały taki format podcastu. No nie jest to jeszcze na razie tygodniowe nagrywanie, a szczególnie nie jest to może nagrywanie takie, które było wcześniej, czyli codzienne. Ale już jest jakiś taki krok wykonany i bardzo się cieszę z każdego mojego siadania tutaj w tym miejscu, gdzie właśnie siedzę i nagrywania, bo myślę, że to każdy taki moment jest lepszym, znaczy każdy taki moment jest krokiem do tego, żeby wreszcie wrócić na te właściwe tory. Potrzebuję też oczywiście waszej pomocy przy tym, no bo oczywiście każda interakcja, w której dzielicie się ze swoimi znajomymi tym podcastem, dla mnie bardzo dużo znaczy. Wiecie co, dzisiaj nagrywam, dzisiaj jest 23 lutego, teraz kiedy ja to nagrywam. I w tym momencie wyskoczyło mi 2 lata podcastu. Ja tak się zastanawiam, czy to na pewno powinienem mówić, że to jest 2 lata trwania tego podcastu, ponieważ no może to by było tylko te 1,5 roku, kiedy ten podcast był nagrywany w miarę stale, a te 0,5 roku powinienem je wyrzucić i datę podcastu zmienić gdzieś tam w innym miejscu. Ale jakby nie było, podcast istnieje już 2 lata, dokładnie 2 lata temu pojawił się pierwszy odcinek, chyba ten pilotażowy. Tak się zastanawiam, czy powinienem zrobić jakieś zmiany w tym podcaście. No poza tym, że powinienem zacząć publikować w miarę regularnie, no to na pewno to powinienem zmienić, to powinno się stać i mam nadzieję, że się w końcu stanie, ale czy powinny być jakieś zmiany w podcaście w tym formacie? Nie wiem, może jakieś zmiany typu zmienić grafikę, zmienić okładkę podcastu, może zmienić czołówkę, może, no nie wiem, albo format tego podcastu, albo w ogóle zmienić może prowadzącego. Zobaczymy. Ale dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły na woperacja@gmail.com. Ja chętnie będę wasze maile odbierał, odczytywał i później z nich korzystał. Myślałem nad jakimś odcinkiem specjalnym, ale nie miałem żadnego pomysłu. Może w przyszłym roku, może po prostu za jakiś czas, nie wiem. Nie chcę się to zagłębiać teraz, bo teraz myślę nad tym tylko, żeby po prostu zwyczajnie zacząć publikować w miarę regularnie. Jakiś czas temu zobaczyłem pod jednym ze sklepów, takich większych, takich wielkometrażowych, zobaczyłem znak ograniczający prędkość. Znak ograniczający prędkość do 10 km na godzinę. I tak się zastanawiałem, jadąc samochodem, tym moim jeszcze z podwieszanym sufitem wtedy, zastanawiałem się, czy da się w ogóle jechać z taką prędkością samochodem. Nie wiem, bo u mnie na liczniku chyba nawet nie ma takiej prędkości, to po pierwsze. Po drugie, no chyba przy takich, nie wiem, jak benzyniakiem, no dieslem jest ciężko jechać z prędkością 10 na godzinę, a jazda z wciśniętym sprzęgłem na maksa jest troszeczkę słaba i trochę jednak sprzęgło dostaje wtedy po dupie. Nie wiem, ja tak myślałem, że może ten znak to jest w ogóle oznaczający prędkość dla wózków widłowych, bo wiem, że prędkość maksymalna wózków widłowych w pomieszczeniu zamkniętym, na hali takiej, czy produkcyjnej, czy jakiejś magazynowej, to jest 5 na godzinę. Ale może jest też taka prędkość ograniczona na zewnątrz, przed sklepami, czyli na parkingu. I te 10 km na godzinę to jest może taka prędkość właśnie, no nie wiem, bo samochodem sobie nie wyobrażam takiej prędkości osiągnąć, a było to właściwie na takiej głównej drodze przejazdowej po parkingu. No i przyszło mi do głowy, że są różne takie w Polsce bardzo różne durne przepisy, których musimy przestrzegać, a które są tak skonstruowane i tak zrobione, że no, zastanawiając się tak na własną logikę taką chłopską, no to nie wiem, czy w ogóle ktoś myślał nad tym, kto to wprowadzał. No weźmy pod uwagę na przykład te hulajnogi elektryczne. Mnie też drażnią te hulajnogi, nie powiem, że nie, bo potrafią wyjeżdżać pod koła samochodów, nawet nie wiadomo kiedy wyjeżdżać na ten chodnik, czy na przejście dla pieszych, czy na tą ścieżkę rowerową. No ale ostatnio są takie przepisy wprowadzone tymi hulajnogami, że maksymalna prędkość takiej hulajnogi na ścieżce chyba rowerowej czy chodniku to ma być 5 km na godzinę. No i jak to sprawdzić w ogóle? Czy co? Czy taki gliniarz będzie siedział, czy tam strażnik miejski będzie siedział z fotoradarem i sprawdzał z fotoradarem albo z tym takim suszarką zwykłą i sprawdzał, z jaką prędkością się porusza? Okazuje się, że taki był pomysł, że 5 km na godzinę to jest prędkość poruszania się człowieka pieszego, tak mniej więcej taka średnia. No i że taka hulajnoga nie powinna jechać szybciej niż taki idący człowiek. No to w takim wypadku zastanawiam się znowu, czy jest sens w ogóle jeżdżenia taką hulajnogą, skoro nie możesz się poruszać szybciej niż pieszo. Wystarczyłoby po prostu się poruszać wtedy pieszo. No nikt tego nie sprawdzi. Może lepiej, ja tak myślę, że bezpiecznie by było, żeby zacząć kontrolować to, kto takimi hulajnogami jeździ, bo w tej chwili każda jedna osoba może taką hulajnogą się poruszać. Są to takie hulajnogi też miejskie, elektryczne, które można sobie wynająć na godzinę, czy na minuty, czy na jakiś tam czas. No i nikt tego nie kontroluje, kto tymi hulajnogami jeździ. To samo jest z rowerami tak naprawdę, że rowery, które się poruszają po ulicy, nie mają obowiązku posiadania, rowerzyści, którzy się poruszają po drodze takiej głównej, nie mają obowiązku posiadania karty rowerowej ani prawa jazdy. No i nie ma pewności, czy taka osoba w ogóle zna znaki i zna jakiekolwiek zasady poruszania się po jezdni w ruchu drogowym. No i nikt tego właściwie nie sprawdza. Kiedyś były te karty rowerowe, ale karta rowerowa, z tego co wiem, to teraz obowiązuje tylko do 18 roku życia, a później już możesz jeździć na dowód. I na dowód też możesz jeździć skuterem, i na dowód też możesz jeździć tą właśnie hulajnogą. Chociaż hulajnogą akurat nie możesz się poruszać po drodze takiej, drodze krajowej, czy drodze normalnego transportu samochodowego. A może warto by było jednak, żeby te kursy były przeprowadzane jakieś i żeby jakieś takie podstawowe zasady wpajać tym ludziom, którzy jeżdżą tymi rowerami, czy jeżdżą tymi skuterami. Rower to jeszcze rower, ale ten, chociaż zależy jak się poruszasz, bo jeżeli jeszcze jesteś kolarzem, który zapierdziela 50 na godzinę, no to stwarzasz niebezpieczeństwo, jeżeli nie znasz jakichkolwiek zasad poruszania się w ruchu drogowym. Kolejna rzecz to piesi. Przejścia dla pieszych w Polsce są stawiane na przykład zaraz za skrzyżowaniem. Za skrzyżowaniem to jeszcze jest pół biedy. Pół biedy to jest, jeżeli ty coś widzisz za tym skrzyżowaniem. Ale za rondami, za budynkami, od razu kiedy skręcasz, od razu masz przejście dla pieszych. I bardzo często są to w takim miejscu, a już nie mówię o oświetleniu tych przejść dla pieszych, że no nie widać w ogóle, że tam coś idzie. I poruszając się te 50 nawet na godzinę, bardzo często nie jesteś w stanie zobaczyć tego pieszego, który przechodzi. Teraz piesi mają pierwszeństwo przejścia przez pasy za każdym razem, nawet kiedy zbliżają się do pasów i kiedy widzisz, że przez te pasy przechodzą. Kiedyś było tak, że jeżeli osoba weszła jedną nogą na pasy, to wtedy miała pierwszeństwo. I taki był przepis. I to było w miarę jasne, że kiedy już jest na przejściu, to oczywiście ma wtedy pierwszeństwo i musisz jej, tej osobie ustąpić pierwszeństwa przejścia. Teraz masz obowiązek ustąpienia każdemu, kto stoi przy przejściu, kto się zbliża do przejścia, kto przychodzi przy przejściu dla pieszych. No i ma to jakiś sens, ale no może warto by było jakoś pokazywać to przechodzenie przez jezdnię, a nie po prostu wtargiwanie. Nieraz mi się zdarza tak, że po prostu ktoś idzie, po prostu idzie sobie chodnikiem, idzie i dochodząc do przejścia nagle przyspiesza, bo zobaczy gdzieś tam z drugiej strony autobus, nawet nieraz nie patrząc, czy ktoś jedzie, albo zerkając, czy na szybko tylko, czy ktoś jedzie i ma mu ustąpić pierwszeństwa, on przebiega albo rusza nagle biegiem, takim szybkim krokiem na te pasy. No i to jest strasznie niebezpieczne. Nie wspomnę o tym, że właśnie nie są te miejsca oświetlone, bo bardzo często się zdarza tak, że przejście dla pieszych jest w takim miejscu, że jest tam dosyć duża prędkość. U nas na przykład jest na takiej szybszej drodze obwodnicy, masz 70 na godzinę i nagle masz przejście, które jest w ogóle nieoświetlone. i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Warto by było jednak, kiedy się przechodzi, sygnalizować to przejście na drugą stronę. Bardzo często też zauważyłem, się zdarza, że po prostu ktoś stoi przy pasach, rozmawiają te dwie osoby i ty nie wiesz, czy on ma przejść. Musi się zatrzymać, bo nie masz pewności, czy oni będą przechodzić, czy nie. A się często okazuje, że stoją przy tym przejściu i się ze sobą prowadzą jakąś rozmowę. No, ale takich przepisów jest naprawdę masa. W Polsce jest tego bardzo, bardzo dużo i warto by było te przepisy jednak troszeczkę ustosunkować. Tak jakoś, nie wiem, dopracować te przepisy. Narzekanie na śnieg. Kto to widział, żeby w zimie był śnieg w ogóle? W tym roku w ogóle śniegu to ja widziałem może ze dwa razy śnieg. Może ze trzy dni był jakiś taki, że gdzieś tam drobny śnieżek spadł. Nie ma go w ogóle ostatnio. Ostatnie lata w ogóle takie są, że tego śniegu nie ma wcale. Tam w górach gdzieś tam jeszcze się ten śnieg pojawia, bo wiem, że tam w moich stronach śnieg był. W tym roku też tam trochę tego śniegu było i wiem, że nawet rodzic narzekał na to, że musiał odśnieżać. Ale u nas tego śniegu nie widziałem w ogóle. Mówię, no ze dwa dni może były takie, że był jakiś śnieg. Jest teraz taka tylko ciapa, bo to wszystko topnieje, a jeżeli już w ogóle jest, a jeżeli nie ma, to pada deszcz. W tym roku non stop tylko deszcz pada. Jest ciepło. No i przez to teraz się pojawiają te wiatry straszne. Bardzo często teraz mamy te wiatry. Ostatnio w sumie co dwa dni, co trzy dni dostajemy alerty o tych wiatrach niebezpiecznych i te wiatry są coraz szybsze, coraz bardziej niebezpieczne. I gorące lata też następują teraz, bo po zimach przychodzi wiosna, a ta wiosna jest bardzo krótka i zaraz przychodzą upały. Jest gorąco, mało deszczu wtedy już latem. Albo deszczu jest za dużo wiosną, albo za mało jest latem. No i to jest wszystko związane z tym efektem cieplarnianym. Bardzo często ludzie mówią, że efekt cieplarniany nie istnieje, bo jest zimno. No niestety, ale to nie jest prawda. Weźmy właśnie pod uwagę to, że nie ma już zimy. W ogóle zima jako zima zaniknęła, wiosna jako wiosna zaniknęła, wiosna już, no nie mówię, no jest, albo jest bardzo zimno, albo nagle się robi gorąco, lata są strasznie upalne albo deszczowe, jesienie no to bardzo szybko z nich się kończą i zaczyna się już taka, albo trwa długo lato, albo szybko się zaczyna zima, której właściwie nie ma. No i te zmiany klimatyczne są związane ze wszystkim. Ekologia. No ekologia. Unia Europejska próbuje wprowadzać jakieś zmiany takie, które powinny nam pomóc, ale te zmiany są takie troszeczkę no nie do końca przemyślane. Smog. Ze smogiem mamy problemy co zimę, bo te miasta największe produkują takie ilości tego smogu i tych zanieczyszczeń, to jest masakra. Smog powodują samochody, smog powodują te właśnie kopciuchy. No i to, czym ludzie palą w piecach, no i to, jak ludzie palą w tych piecach, bo się okazuje, że palenie w piecu to też jest trudna sztuka, bo można palić w taki sposób, żeby ten smog nie powstawał i ten dym i te sadze. I teraz zobaczcie. Kolejna rzecz to te samochody elektryczne, które Unia na siłę chce wcisnąć. Znaczy Unia, nie Unia, tylko chcą na siłę wcisnąć te samochody elektryczne, które będą właściwie bardziej ekologiczne. No i teraz się zastanawiam, czy to faktycznie jest bardziej ekologiczne. Po pierwsze, teraz jest problem z tymi elektrycznymi samochodami. One są strasznie drogie, bo weźcie pod uwagę, że każdy elektryczny samochód, jego cena jest zawsze wyższa niż tych diesli, czy chociaż diesle już się chyba kończą, tych diesli, czy tych samochodów spalinowych, benzynowych, albo nawet hybryd, chociaż hybrydy też są dużo droższe. No i nikt nie myśli o tym, że na razie nie mam możliwości ładowania tych samochodów. Takie ładowanie przy gniazdku normalnym, takim, które mamy w domach albo przy blokach, no to jest bardzo długotrwały proces. Są te ładowania, takie szybkie ładowania na stacjach, ale nie na każdej stacji jest to dostępne. Weźcie teraz pod uwagę, jaki jest czas ładowania tego samochodu, czyli często jest tak, żeby samochód musiał się ładować na przykład cały dzień albo całą noc. Później dystans tego samochodu to jest zaledwie 300 do 500 km, więc no, ten samochód przejeżdża jedną trasę i zaraz się musi ładować. Teraz jadąc jakąś dalszą odległość, na przykład na drugi koniec Polski, się okazuje, że ten samochód musisz ładować ze trzy razy, bo nie wystarczy ci na jeden przejazd. Na zimę te samochody bardzo dużo energii pobierają na to, żeby akumulatory rozgrzewać i podtrzymywać ich temperaturę. Na lato po to, żeby się chłodzić. Więc no, jeszcze większe jest to spalanie tych, raczej spalanie, wykorzystywanie tej energii i bardzo małe są zasięgi tych samochodów. No i teraz to ładowanie z tych samochodów tak normalnie jest po prostu bez sensu. Ładowanie na stacjach szybkich, no byłoby spoko, owszem, bo wtedy takie ładowanie, z tego co wiem, teraz trwa około 40 minut, dajcie znać, jeżeli się mylę, ale podobno około 40 minut. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że wszyscy mamy samochody elektryczne, wszyscy chcemy zajechać na stację i ten samochód naładować. I teraz, kiedy stoisz w kolejce do stacji paliwa i do tego dystrybutora, no to i tak spędzasz kilka minut i denerwujesz się, że kilka minut musisz spędzić na to, że ktoś tam gdzieś płaci już w kasie, albo tankuje jeszcze, albo jeszcze bierze hot doga na stacji. A wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś będzie ładował ten samochód 40 minut i ty będziesz czekał do tego dystrybutora, bo póki co tak to wygląda. Może kiedyś będzie to jakoś inaczej rozwiązane, może będą ładowarki bezprzewodowe, może jakoś to się inaczej rozwiąże, ale no póki co jest to dla mnie nielogiczne. Teraz cała energia elektryczna. No niby energia elektryczna jest eko, ale weźcie pod uwagę, że większość elektrowni u nas w Polsce jest albo gazowych, chociaż gazowe to jeszcze i tak są w miarę ekologiczne, albo spalinowych na węgiel. Więc no one produkują większe ilości tych spalin niż te samochody, które jeżdżą, moim zdaniem, chociaż pewnie ktoś to przelicza i wie, że wie, czy to jest tak faktycznie, jak ja mówię, ale nie myśli się za bardzo o tych odnawialnych źródłach energii. Elektrownie wiatrowe, które są w Polsce, no teraz się okazuje, przy tych wiatrach, które są, no zyskują tę energię i ta produkcja energii elektrycznej z wiatrowych elektrowni jest dużo większa w tym roku, bo mamy duże wiatry, ale no nie jest to chyba jeszcze taki większościowy procent w Polsce. Tak samo elektrownie wodne, która chyba jest w Polsce jedna, znaczy nie wiem, ja w jednej byłem, ja byłem w Żarnowcu, która w elektrowni wodnej, która miała być elektrownią atomową wtedy, ale gdzieś tam zaprzestano i teraz jest ona elektrownią wodną. Elektrownie słoneczne, teraz coraz częściej się buduje te fermy fotowoltaiczne, czy fermy baterii słonecznych, które mają łapać energię, zbierać ją i produkować tą energię, ale te odnawialne źródła energii nadal mimo wszystko, mimo że ich jest dużo, to jest jakaś mała cząstka całej energii elektrycznej, która jest produkowana przynajmniej w Polsce. No i teraz, czy te elektrownie, które produkują energię ze spalinowych jakichś tam silników i z węgla i z tych standardowych takich metod, czy one nie produkują właśnie więcej niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych gazów i spalin dla środowiska niż te samochody, które jeżdżą. Nie wspomnę o tych faktycznie samochodach, które starocie jeżdżą, takie już kopcące, no to faktycznie coś z tym trzeba zrobić, ale no te nowsze diesle już czy silniki benzynowe nie są aż takie energochłonne i tak dużo tych spalin nie produkują, tym bardziej, że mają jakieś tam DPF-y, nie DPF-y, jakieś filtry cząstek stałych, jakieś EGR-y i tak dalej, i tak dalej. A nikt nie pomyśli jeszcze o tym, co się dzieje w Stanach, bo przecież no, my mamy silniki samochodów, u nas w Polsce w ogóle chyba to większość samochody to są takie małe silniczki. Ludzie teraz bardzo polubili w Polsce takie małe silniki 1.0, bo w Europie teraz bardzo często są te silniki właśnie 1.0, 1.1, które mają mniej produkować spalin i są niby ekonomiczne. Ale weźcie pod uwagę Stany Zjednoczone, bo tam nikt nie wsiądzie do auta, który ma silnik 1.0, tam się zaczynają silniki od pojemności co najmniej 3 litrów i to mi się wydaje, że 3-litrowe silniki tam to są bardzo małe i to są zabawki dla dzieci, według Amerykanów. Ogólnie z tą ekologią to jest dużo problemów. No owszem, musimy być eko, musimy pomyśleć o naszej planecie. No i każde działanie, które pomoże naszej planecie, jest ważne i dobre, ale muszą one być przemyślane. Weźcie pod uwagę sortowanie śmieci na przykład. Co z tego, że my sortujemy śmieci? No teraz wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli mówię źle. Ja, moim zdaniem, no nie ma różnicy w sortowaniu śmieci, kiedy te śmieci i tak na wysypisku lądują po prostu w osobnych kubkach. Gdyby to było sortowanie śmieci w ten sposób, że na przykład my te butelki szklane wyrzucamy, a te butelki są wykorzystywane drugi raz, albo my te plastikowe butelki oddajemy gdzieś tam do skupu i one są wykorzystywane drugi raz, owszem, to jest ekonomiczne. Ale z tego, co wiem, z tego, co mi wiadomo, gdzieś tam wyczytałem, no to okazuje się, że producenci na przykład piwa chociażby nie chcą brać butelek z drugiej ręki, że tak powiem, bo im się to zupełnie nie opłaca, bo według nich produkcja butelek jest tańsza niż mycie tych butelek i odkażanie i mycie i produkowanie i wprowadzanie ich drugi raz na rynek, tych, które już były użyte. No i dlatego sortowanie śmieci w większości ma po prostu mały jakiś taki sens póki co. Mówię, no te śmieci po prostu wyjeżdżają gdzieś tam na wysypiska i leżą na osobnych kubkach. No i moim zdaniem też jeszcze pracownicy tych sortowni śmieci wtedy mają mniej pracy i przez to będzie mniej takich pracowników potrzeba i ci ludzie mogą tracić powoli pracę. No ale, ale to jest już inna sprawa. Takie duże firmy, wielkie firmy, słuchajcie, nas pilnują, żebyśmy sortowali śmieci, ale wielkie firmy tego nie robią. Wielkie firmy w ogóle tak, zużywają masę energii. Do środowiska wyrzucają duże ilości smogu i jakichś tam odpadów. Już nie wspomnę o oleje, nie oleje, które są wylewane do gleby, które się pozbywają w lewy sposób, żeby nie płacić za ich jakoś takie usuwanie odpowiednie. Zużywają duże ilości wody. Takie małe gospodarstwa domowe jak nasze no, zużywają tej wody dużo mniej, a takie firmy, które produkują coś, no to zużywają tej wody masę. Produkują wielkie ilości odpadów, wielkie ilości energii, właśnie niebezpieczne substancje, które są dostają się do środowiska. I te produkcje, i te właśnie substancje później bardzo często mówię, no nie zawsze są odpowiednio składowane. Nadprodukcja. To produkowanie rzeczy, które się psują. No dla mnie to właśnie takie rzeczy powinno się jakoś tak ustabilizować, żeby wiecie, no weźcie pod uwagę, że kiedyś kupowało się coś, nie wiem, pralkę, lodówkę, cokolwiek, to i to miało trwać lata. To żyło bardzo długo. Któregoś razu u mnie tutaj montowali internet. No i ktoś przyszedł do mnie do domu, właśnie jakiś taki monter i montował mi internet i jakiś tam darmowy pakiet telewizji. No i stwierdził, widząc mój telewizor, ja mam jakiś taki, miałem wtedy taki telewizor Toshiby. Fajny ten telewizorek był, nie powiem, ja go tylko się pozbyłem, dlatego wymieniliśmy go, bo nie miał w sobie wbudowanego Smart TV, a w sumie to okazało się, że wystarczyło kupić jakąś taką przystawkę ze Smart TV i by to wystarczyło, ale teraz już to wiem, wtedy nie wiedziałem. I stwierdził, że widząc ten telewizor, mówi te telewizory, mówi, to są te Toshiby, które Toshiba jeszcze nie wiedziała, że można robić telewizory, które się psują. Podobno te telewizory są bardzo wytrzymałe. No i właśnie. Producenci bardzo szybko się dowiedzieli. I tak jest z samochodami, z elektroniką, z AGD, ze wszystkim, że produkuje się rzeczy, które się psują i najczęściej się psują w ten sposób, że no nie warto jest ich naprawiać. Bardzo często, kiedy się zepsuje ci pralka, to nie warto jest jej naprawiać, lepiej kupić nową, bo naprawa jest na tyle droga lub kosztowna lub trudna albo niemożliwa, żeby ją wykonać. No i właśnie zaśmiecamy w ten sposób planetę potwornie. No i tak właśnie myślę, że pomysłem najlepszym na takie działania ekologiczne byłoby zaprzestanie produkowania psujących się rzeczy. Wystarczyłoby zrobić rzeczy, które się nie psują. Może nie takie, które się nie psują, no bo nie ma rzeczy, które się nie psują. Ale rzeczy, które kiedy się zepsują, można naprawić. Jakiś nacisk na produkcję właśnie takich porządnych rzeczy. Ja zawsze mówiłem, takie moje powiedzenie jest, że nie stać mnie na tanie rzeczy. Moja żona się z tego śmiała bardzo długo, ale potem stwierdziła, że to faktycznie jest racja. Takich rzeczy tanich, kiedy kupimy je sobie, nie wiem, elektronikę, cokolwiek, kupimy tanią rzecz, no nam się wydaje, że zaoszczędziliśmy. Ale prawda jest taka, że bardzo często ta rzecz się bardzo szybko popsuje, my ją wyrzucimy i kupimy nową rzecz, też tanią i w takich dłuższym podliczeniu tego, ile wydaliśmy na tą rzecz, się okazuje, że wydaliśmy więcej niż gdybyśmy kupili jedną porządną, sprawdzoną taką rzecz, która by nam służyła do tej pory. No, także no tak, wydamy więcej, zagracimy się, bo bardzo często zaśmiecamy się jakimiś rzeczami, które są tanie, niepotrzebne nam, ale, no, ale było tanie w promocji, to wzięliśmy i robimy nieprzemyślane zakupy właśnie i nie zastanawiamy się, kiedy to jest tanie, mówimy, a bierzemy to. Nie wiem, czy nam się to przyda, ale bierzemy i i później szybko się tego pozbywamy. Teraz kolejna rzecz ekologiczna, woreczki w marketach. No teraz akurat jest COVID, no to jest inna sprawa. Sam się na tym łapię, że teraz przez pandemię bardzo często brałem kilkanaście woreczków do każdego produktu osobno, co zawsze starałem się tego nie robić, ale no warto jednak pomyśleć o tym, że no wiele rzeczy takich, które bierzemy tam sobie z tych, nie wiem, z tych marketów, te owoce, warzywa, no nie musimy ich pakować w woreczki, bo są w skórkach, choćby banany, czy jabłka, czy cokolwiek, no w większości, no nie jabłka, to może niekoniecznie, bo jabłka później, ale to i tak było dotykane wcześniej, więc no nam to chyba już nie robi różnicy, czy ta sprzedawczyni na tej kasie dotnie tej rzeczy. No i nie bierzmy tych worków nie wiadomo ile, bo potem je wyrzucamy, przyjeżdżając do domu z zakupów musimy te worki wszystkie po kolei wyrzucać, co jest po pierwsze czasochłonne, a po drugie no zaśmiecamy planetę tymi workami. Kolejna rzecz, pilnujmy czym palimy w pieca, bo no, nie trujmy samych siebie, to jest naprawdę bez sensu, nie trujmy naszych bliskich, naszych dzieci, bo tutaj obok mnie jest taka wioska, na którą ostatnio sobie pojechałem, bo tam sobie lubię jechać na Odrę tamtędy. No i jak tam jechałem, to się okazało, że nie widziałem nic, nie widziałem świata, bo tam było po prostu czarno. No i nie mówię, że tam ludzie palą czymś złym, bo może faktycznie tak nie jest, ale no często jest tak, że po prostu, no już nie wspomnę o tym, że kominiarze, kiedy przychodzą do nas do domu, no to bardzo często biorą podpis za nic, że coś zrobili, a się okazuje, że nie czyszczą tych kominów. A warto dbać o to, żeby te kominy jednak były przeczyszczone, to po pierwsze, a po drugie, żeby właśnie palić odpowiednimi rzeczami, no i żeby ten komin był odpowiedniej wysokości, a nie, że wjeżdżam na wioskę i ja nic nie widzę, bo tam jest po prostu czarno. No i słuchajcie, no pamiętajcie o tym, że pamiętajmy wszyscy o tym, że świat nie kończy się na nas i na naszym pokoleniu, że świat będzie trwał jeszcze długo. No, pamiętajcie, że warto jednak zadbać o to, że inne pokolenia no, mogą mieć jeszcze gorzej niż my, jeżeli teraz my tą planetę zaniedbamy i zniszczymy, no to ta planeta po prostu zniknie. No i teraz słyszałem taką świetną myśl, no i się okazuje, że to będzie prawdą chyba, że nastąpi koniec świata. Ciągle się mówi o tym końcu świata. No prawda jest taka, że no, świat się raczej nie skończy. Skończymy się my jako ludzie, bardzo to jest prawdopodobne, że kiedyś nas zabraknie, tak jak dinozaury wyginęły, tak i my możemy wyginąć kiedyś, ale świat się nie skończy. Świat sobie poradzi, planeta sobie poradzi, planeta się odbuduje, a już tym bardziej, kiedy ludzi na niej nie będzie, to sobie szybko poradzi, bo jakoś te rośliny sobie odżyją, to wszystko sobie odżyje, ten ekosystem sobie poradzi, te bakterie i jakieś tam drobne zwierzątka, drobne ustroje sobie świetnie poradzą. Także no myślmy o tych pokoleniach, myślmy o tym, że nasze dzieci, może nasze wnuki, może nasze prawnuki, może trochę jeszcze dalej, będą miały przez nas gorzej, jeżeli my teraz tą planetę zaniedbamy. No i teraz, co mnie skłoniło do tego tematu? To narzekanie, bo bardzo często teraz ludzie narzekają na to, że jest spadł śnieg. Śniegu praktycznie nie ma, no to więc nie narzekajmy na ten śnieg. Jeżeli on spadł, to cieszmy się tym śniegiem. Jeżeli pada deszcz wiosną, to cieszmy się z tego, że pada ten deszcz, bo dzięki temu będą większe uprawy, będzie rosło. Jeżeli latem jest gorąco, to cieszmy się z tego, że latem jest gorąco. A się okazuje, że my, kiedy jest zimno, narzekamy na zimno, kiedy jest mokro, narzekamy na mokro, a kiedy jest gorąco, narzekamy na gorąco i nigdy nikt nie jest nam w stanie dogodzić. A kiedy było idealnie, to myślę, żebyśmy narzekali na to, że jest zbyt idealnie i zbyt nudno. Także no, nauczmy się cieszyć z tego, co mamy. Ja wiem, że to może nie być dobry czas, żeby mówić o prezentach świątecznych, bożonarodzeniowych, bo to jest już koniec lutego, a możliwe, że ten odcinek się pojawił w marcu, no bo to jest raczej dosyć wcześnie albo już późno. No i ja wam powiem o moich prezentach na minioną gwiazdkę. Jezu, jak ja byłem zadowolony z tego, że ja w październiku, w listopadzie miałem już wszystkie prezenty pozałatwiane. Każdy jeden prezent, który miałem kupić dla mojej rodziny, dla moich bliskich, już był załatwiony i zapakowany. Po pierwsze, udało mi się te prezenty kupić taniej. Po drugie, bez kolejek. Nie musiałem się męczyć w tych kolejkach i w tych tłumach, w sklepach przed świętami. Po kolejne, nie wiem, czwarte już czy trzecie, te prezenty były bardziej przemyślane, no bo ja się nad nimi zastanawiałem już dużo, dużo wcześniej. To, że ja je kupiłem w październiku, listopadzie, no to jest jedno, a drugie to jest to, że ja już je planowałem dużo, dużo dłużej. Ja sobie zapisywałem to, co sobie na przykład wymyśliłem, że komuś by się przydało, albo ktoś mi powiedział, że to mu by się przydało, albo ktoś się czymś zaczął interesować, to ja to już zapisywałem sobie i na liście takiej przedprezentowej. No i przede wszystkim no, nie miałem jakichś nerwów później na ostatnią chwilę latania, takiej nerwówki tej świątecznej, że Jezu, ja jest tak, że już jest ten czas, a ja nadal nie mam prezentów. Także no, jest teraz marzec. Ja myślę, że to jest dobry czas na to, żeby powoli już zacząć się zastanawiać nad prezentami świątecznymi. Ale z prezentami jest też tak, że no niekoniecznie to musi być tylko na gwiazdkę. No teraz niedawno były walentynki. No i przy walentynkach też warto pamiętać o tym, żeby kupić coś od serca takiego fajnego. Może spędzić z kimś miło czas, ale niekoniecznie kupować coś drugiego. No i właśnie najważniejsze w prezentach jest to, żeby te prezenty były takie od serca. Nie kupujmy prezentów takich, które są, nie wiem, no przydatne, to może tak, żeby były przydatne. Jeżeli nie lubię takich prezentów, które są, teraz braknie mi słowa, są takie prezenty, które są, ojejku, brakuje mi tego słowa strasznie. O tak, praktyczne prezenty. Praktyczne prezenty to, no moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo rzeczy praktyczne, które są, które się cały czas używa, które się cały czas potrzebuje, to sobie kupisz samemu. A fajnie jest, kiedy ktoś o tobie pomyśli i kupi ci coś, czego ty byś sobie samemu na przykład nie kupił albo nie kupiła, a ta osoba o tym pomyślała, a ty się z tego bardzo cieszysz i to jest super. Ważne też w moim wykonaniu, dla mnie, jest pakowanie tych prezentów. Słuchajcie, ładnie ubrany prezent to już jest połowa sukcesu. Nienawidzę takich niechlujnie zapakowanych prezentów, te takie torebki podawane dalej za każdym razem, no, kiedy dostajesz tę torebkę, chowasz ją i później ją używasz. I teraz uwaga, alarm hipokryzji, bo mówiłem dopiero niedawno o ekologii, a teraz mówię o tych torebkach, żeby ciągle kupować nowe, ale no, to jest dbanie o to, bo później chyba, że będziesz pilnował tego, że na przykład tą torebkę użyjesz później drugi raz, ale użyjesz to dla takiej osoby, która nie będzie wiedziała, że ta torebka była używana. Gorzej, jak tą torebkę dostaniesz od kogoś, ty ją schowasz, a później za jakiś czas ją wyciągniesz i tej osobie oddasz. No to jest już wtedy kiepsko widziane, chyba że ta osoba tego nie pamięta. Ale myślę, że to łatwo można jednak zapamiętać. I no i takie dostawanie tej ta samej torebki, którą komuś dałeś, to raczej chyba jest słabe. Dobra, mówiłem o podcastach i mówiłem na początku o Spotify'u i o tych ocenach w podcastach, no i mówiłem o tym, że dzięki tym ocenom podcast może się znaleźć w rankingach. Są różne rankingi podcastów, się okazuje. Ja na początku, kiedy zaczynałem robić podcast, to był tylko ranking podcastów Apple i tam ten ranking się okazywało, że ja tak się cieszyłem, że dodam ten podcast, że ten podcast się pojawi w nowościach, później będzie, kiedy będzie w nowościach, to już ktoś z nowości go wyłapie, później, że trafi do jakiegoś, może dzięki temu do innego rankingu i się okazuje, że te podcasty, które są w tych nowościach, to one są tam latami, te same, które kiedy ja dodawałem swój podcast, to były te same w nowościach i te same teraz są. To przestało w ogóle działać. No i wtedy był tylko właśnie ranking podcastów Apple. Teraz mamy ranking podcastów Apple, ranking podcastów Google Podcast, Castbox ma też możliwość właśnie rankingowania podcastów i w Castboxie macie możliwość komentowania poszczególnych odcinków, czego nie ma w innych serwisach tych podcastowych. To, co na YouTubie jest na przykład, że możecie sobie wpisać komentarz pod jednym konkretnym odcinkiem, no to no, na podcastach jest to niemożliwe, a w Castboxie jest to możliwe właśnie i można każdemu jednemu osobnemu odcinkowi wystawić komentarz, czy właśnie podjąć jakąś dyskusję z słuchaczami, czy nawet z twórcą. Także w Castboxie można takie rzeczy robić. No i ten najważniejszy chyba teraz ranking, bo się okazuje, że największym graczem w podcastach jest teraz Spotify. No i właśnie te oceny, które się ostatnio pojawiły, pozwalają na to, żeby ten podcast się pojawiał wyżej w rankingach. No i co mnie skłoniło do mówienia o tych rankingach? Otóż słuchając pewnego radia, no powiem to już, RMF FM, no to okazuje się, że tam jedni z redaktorów porannego programu mówili o tym, że ich podcast komediowy RMF FM jest w pierwszej dziesiątce rankingów w Spotify. No i tak sobie przejrzałem ten ranking, spojrzałem sobie na ten podcast, no i tak posłuchałem tego, co oni tam mówią. No i tak, moim zdaniem są to bardzo słabe żarty. Nie wiem, to jakiś taki poziom kabaretu pod wyrwigroszem, którego bardzo nie lubię, który dla mnie jest bardzo prymitywny. No i te słabe żarty, które tam są w tym właśnie podcaście, to jest podobna rzecz. Facet udaje babę, mówi tak jak kobieta, bo to jest najstarszy żart świata, czyli facet przebrany za kobietę. No i szczerze mówiąc, jak tak popatrzyłem sobie na ten cały ranking i tam te wszystkie pierwsze podcasty, wiadomo, że tam są same gwiazdy oczywiście, bo teraz się okazuje, że te gwiazdy wszystkie zakładają podcasty, no i szybko są na początku rankingów, no bo mają duże społeczności. No i tak spojrzałem sobie na ten ranking podcastów tych komediowych chociażby, tam gdzie ten RMF, no i tak przejrzałem tam, posłuchałem jakieś pojedyncze odcinki, nawet oczywiście nie w całości, bo nie byłem w stanie tego słuchać. No i tak sobie pomyślałem, że tutaj mówię o tych ocenach podcastu, żebyście mi wystawiali dobre oceny, żebym ja mógł być wyżej w rankingu, ale no ja chyba w tym rankingu jednak nie chcę być, jeżeli miałbym wylądować w takim towarzystwie, bo nie wydaje mi się, że to byłoby dla mnie coś, co mnie podbuduje, nie wiem. Jedyne co to właśnie to, że będę wyżej widoczny w tym rankingu i wtedy ktoś wejdzie w ten ranking i znajdzie mój podcast. Ostatnio jest duży wysyp podcastów, no to podcasty już od kilku lat mają takie jakieś skoki dosyć duże tych swoich powstawania nowych podcastów. Powstają, ale bardzo szybko te podcasty znikają też niektóre, albo przestają produkowania siebie. No i jakie są teraz te trendy w podcastach? Trendy w podcastach się rozwijają bardzo często, jest tego coraz więcej. Najwięcej jest właśnie rozmów, dyskusji jakichś takich. No i była ostatnio dyskusja na profilu Wojtka Struzika, podcast porady. No i zapytał on tam w jednym z swoich postów o to, jakie teraz są trendy w podcastach i jak myślimy, jakie będą trendy w podcastach. Ja myślę, że bardzo często teraz trendy w podcastach są takie jak na YouTubie i to, co się sprawdziło na YouTubie, ludzie lubią przenosić na podcasty i próbują te trendy. No i boję się jednej rzeczy, to właśnie tam Wojtkowi napisałem, boję się jednej rzeczy, że zaczną się pojawiać tacy pato-podcasterzy, jak to było pato-youtuberzy i pato-youtuby, pato-streamerzy wtedy byli, tak? I jakieś takie ekipy typu, nie wiem, czy kojarzycie tych od lody ekipy, ekipa Freeza i tak dalej. Boję się, że właśnie takie podcasty się zaczną pojawiać. No i wiecie co, powstawanie tych nowych podcastów często się bierze z tego, że ludzie myślą, że na podcastach można bardzo dużo zarobić. Owszem, można, owszem, w Polsce jeszcze nie, ale można zarobić na tym. Ale no, prawda jest taka, że z tych wszystkich podcastów, nie wiem ile tam jest teraz, jest bardzo, bardzo duża ilość, to zarabia garstka, malutka ilość zarabia na tych podcastach i to najczęściej są ci, którzy mieli duże zasięgi już zanim mieli podcast, czyli mieli jakieś blogi, mieli jakieś YouTuby, mieli jakieś, no już byli znani gdzieś tam, albo byli w ogóle aktorami, albo byli redaktorami jakiegoś radia i te osoby bardzo szybko się w podcastach odnajdują i bardzo szybko zgłaszają się do nich reklamodawcy, którzy chcą z nimi współpracować. Ludzie, którzy nie są znani i wchodzą w podcasty, liczą na szybkie wybicie się, że szybko sobie zrobią parę odcinków, kilka odcinków powstanie, no, nawet jest ten syndrom 7 odcinków, bardzo często podcasty po 7 odcinkach nagle znikają, bo na 7 odcinków ludzie mają pomysły i do 7 jakoś tak próbują, a się okazuje, że to się jakoś nie rozwija tak szybko, no bo uwierzcie mi, że ja już tworzę podcast 2 lata i, no, i, no i ten podcast wcale nie jest zbyt wysoko, i ten podcast wcale nie jest jakoś znany i bardzo mocno słuchany. Może wam się wydawać, że podcasty są bardzo dużo słuchane, ale no prawda jest taka, że nadal w Polsce z podcastów, mimo że słucha się ich teraz coraz więcej, to nie słucha się tak mocno jak ogląda YouTube na przykład. Podcast to jest maraton po pierwsze, że im więcej masz odcinków, im dłużej te odcinki dodajesz, im dłużej pracujesz, to jest też ciężka praca, tym więcej zyskujesz. Inaczej się mają trochę rozmowy te podcastowe, bo one są troszeczkę w innej pozycji, bo rozmowy, kiedy zapraszasz znanych gości, kiedy zapraszasz dużą ilość gości, no to zawsze znajomi tych osób trafiają na ten twój podcast, osoby, które są fanami tych osób, znaczy słuchacze, którzy są fanami tych osób też trafiają na twój podcast i ten podcast wtedy ma szybsze, większe szanse na wybicie się, ale taki podcast, który tak jak na przykład mój, kiedy sobie opowiadasz jakieś swoje rzeczy, no to mówię ci, no jeżeli myślisz o tym, żeby zrobić podcast i szybko się wybijesz i szybko na nim zarobisz, albo w ogóle na nim coś zarobisz, możesz być w błędzie, bo no bardzo często właśnie ludzie tak myślący szybko przestają robić podcasty. Teraz jest taka jakaś nagonka na to, że każda firma musi mieć podcast. No i ja tak obserwuję te profile, które produkują te podcasty dla firm. Ja się na tym nie znam, żeby nie było jeszcze, ja się na tym znam, że ja coś o tym wiem, że ja wiem coś o marketingu, bo ja nic o tym nie wiem. Marketing dla mnie jest w ogóle czarną magią i to, że ja na Instagramie mam takie ilości wyświetleń, takie ilości obserwujących i takie jakości relacje na Instagramie i w ogóle, no to widzicie na pewno, że ja w tym marketingu jestem bardzo słaby. Ale no, się okazuje, że teraz marketingowo bardzo dobrze mieć jest podcast. No i ci specjaliści, którzy tworzą te podcasty dla firm, twierdzą, że no, każda firma musi mieć ten podcast i namawiają na przykład do tego, żeby nagrywać wideo na YouTube'a albo nagrywać to wideo, nie wiem, w jakieś inne serwisy i z tego wideo robić kilka rzeczy. No, na przykład nagrywasz film, nagrywasz ten film z dźwiękiem i ten film tak, możesz go dodać na YouTube'a, możesz go zrobić w postaci live'a, bo ten live możesz nagrywać, później go wrzucić na YouTube'a. Możesz z tego zrobić film później na Facebook'a. Później możesz wyciąć z tego dźwięk, wrzucić jako podcast. Możesz spisać treść tego filmu i wrzucić go na bloga, albo może nawet zrobić z niego fragment książki. Możesz z tego zrobić później kurs online, zbiorąc jeden film. Czyli nagrywasz jedną rzecz, robisz jeden film i z tego robisz kombajn, że to jest po prostu wszędzie. No, słabe są takie podcasty, które powstają właśnie z nagrań wideo. Moim zdaniem to jest najsłabsza możliwość. Po pierwsze dlatego, że ludzie, którzy nagrywają filmy i na tych filmach się tam pokazują, no to bardzo często mają taką tendencję, że na filmie coś pokazują, a w podcaście to brzmi słabo, że ty coś pokazujesz. No podcasterzy tego, znaczy słuchacze podcastu tego nie widzą, więc no nie jest to dobre moim zdaniem w ogóle. Teraz każda firma chce mieć podcast, zatrudniają do tego ludzi. Firmowe podcasty branżowe powstają. No i takie powstają też podcasty, w których mówi się typowo o produkcie, który ta firma produkuje. No i nie jest to fajne. Moim zdaniem to w ogóle nie jest fajne. Ogólnie mi się wydaje, że no ja miałem taką tendencję przynajmniej, no, no teraz nie oglądam telewizji, ale kiedy oglądałem telewizję, to kiedy były reklamy, to ja je wyłączałem. A kiedy miałbym włączyć podcast, który jest reklamą, no to no ja nie widzę tego sensu. Kiedy jest jakiś fajny podcast, a w tym podcaście pojawia się jakaś reklama, okej, ale nie kiedy ja bym miał włączyć podcast, który ogólnie jest reklamą. Kiedy ja w ogóle słuchałem różnych podcastów kiedyś i te podcasty nagle się zmieniały w takie podcasty, które już zaczęły zarabiać na sobie i okazywało się, że cały odcinek, nie będę tu wymieniał, bo był jeden jakiś świetny podcast, który nagle stał się w każdym odcinku reklamą podpasek albo innych rzeczy, pewnie będziecie wiedzieli, o kim mówię, no to no nie dało się już tego słuchać. No niestety, ja nie po to włączam podcast, żeby słuchać reklamę i żeby ten cały odcinek podcastu godziny na przykład był reklamą o jednej rzeczy. Byłem ostatnio w sklepie. Ja mam w sklepie coś takiego, że lubię zaglądać ludziom do koszyków. Nie wiem, czy też tak macie. Ja tak mam, że zaglądam do tych koszyków i patrzę, mówię, o kurde, ja tutaj fajnie się żywię, ja fajne rzeczy kupuję, a ludzie kupują takie syfy. Ludzie, kochani, co ci mają w tych koszykach? A mają gotowe hamburgery, a gotowe pierogi, a jakieś chemie, a coś tam. No, ja tak mam taką tendencję właśnie, że sprawdzam, co ludzie kupują i później oceniam, co oni mają i taki się czuję wyższy, kiedy widzę, że ja mam jakieś zdrowe rzeczy i warzywa. No, ale dobra, mniejsza o to, w tym sklepie. To nie, żeby nie było, że teraz pierwszy raz do sklepu poszedłem, no nie, no ja chodzę do sklepu często, ale trafiłem do tego sklepu któregoś razu po ziemniaki. No i wszedłem na stanowisko z warzywami. To taki dosyć duży sklep, jest z tych marketów francuskich dużych. No i trafiłem na ziemniaki, chciałem wziąć ziemniaki. I jakie moje zdziwienie było, że było tych ziemniaków tam rodzajów masa. w różnych opakowaniach. Akurat nie było takich normalnych ziemniaków w worku, takim siatkowym. No i były tak. Były ziemniaki do placków ziemniaczanych. Były ziemniaki do pieczenia, do smażenia, do gotowania. Ziemniaki do klusek, do produktów mącznych, do frytek, do pire, sałatkowe. No i powiem wam szczerze, nie mogłem się zdecydować. Mówię tak, jak kupię te do gotowania, a przyjdzie mi do głowy na przykład sobie zrobić frytki, no to ja nie wiem, czy ja z tych ziemniaków mogę sobie zrobić frytki. Czy te do pire na przykład, czy one się tak automatycznie przy gotowaniu rozgotowują i nie da się ich tak ugotować normalnie, żeby były twarde do ubicia, do zjedzenia. Nie wiem, czy te do pieczenia na przykład będą zdrowe, jak ja je ugotuję. Bo może być tak, że one są do pieczenia i jeżeli ja je ugotuję, to one będą szkodliwe. No nie wiem tego, no nie mam pojęcia. Może te sałatkowe, kiedy je gotujesz, to one się nadają tylko do sałatek. No trudna decyzja przede mną była. No i się okazało, tak szukając tych ziemniaków, że no może być tak, że nie znajdę odpowiednich ziemniaków dla siebie. Ale przechodząc jeszcze kawałek dalej, znalazłem ziemniaki normalne. Tak się nazywały. No i w końcu je wziąłem. No i tak później przyszłam do głowy, żeby sprawdzić, bo ostatnio ktoś mi mówił o tym, że chciał kupić ogórki do sadzenia. To w zeszłym roku ktoś na wiosnę chciał sobie posadzić, posiać ogórki na balkonie. No czy tam, no na balkonie chyba, albo w ogrodzie. I stwierdził, że musi kupić nasiona tych ogórków. No i mówi, że poszedł do sklepu i no, nie spodziewał się tego, że spotka tyle rodzajów ogórków. No i ja wszedłem na jakąś teraz stronę, żeby to sprawdzić. On mi mówił o tym, wymieniał mi nawet niektóre z tych. No i ja chciałem sprawdzić właściwie, czy to jest prawda, czy jest tak dużo tych ogórków, odmian tych nasion. No i jest taka strona, która sprzedaje nasiona ogórków i jest tam 200 gatunków różnych ogórków. I słuchajcie, są ogórki specjalne do korniszonów. Nazywają się na przykład Cornichon de Paris. De Paris chyba się to się czyta, no tak mi się wydaje. Są ogórki specjalne na małosolny. Tu uważajcie, bo to są ogórki do siania. To nie jest tak, że one są już gotowe. Gomez, który jest właśnie idealny, jest na małosolne. Jest ogórek gładki sałatkowy, który nazywa się Gracius. Jest ogórek Ozyrys F1. Silny wigor i długi okres wegetacji. Ogórek Fegus. Fegus to się pisze. To jest melonowy, idealny na mizerię. Titus Cornichon. O, jest taki właśnie gatunek. Jest mieszaniec, który nadaje się do wszystkiego podobno. Jest ogórek pozbawiony goryczy. No, szok. Ja się nie spodziewałem, że jest tyle rodzajów ogórków. Tak jest z tymi ziemniakami. Też się zastanawiam właśnie, czy te ziemniaki też są sadzone inaczej. Czy one są odpowiednio sadzone w odpowiednim miejscu, żeby były do odpowiednich rzeczy, czy one mają już gatunek wcześniej. No, kurde, zastanawiające to jest, powiem wam szczerze. Ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze, że byłem w sklepie ostatnio, no to zacząłem się zastanawiać nad tym, jakie są jaja z wolnego wybiegu. Ja zawsze sobie kupowałem te jaja z wolnego wybiegu, bo twierdziłem, że te z chowu ściółkowego czy z chowu klatkowego, to te kurki są takie biedne i w ogóle. No jest to prawda, owszem, ale biorąc pod uwagę to, że ja nie wiem, czy te jajka faktycznie są z wolnego wybiegu, to ja nie wiem, co ja wspieram. Kiedy ja bym kupował te jajka od gospodarza, który ma kury i tak te kury sobie chodzą po podwórku i gdybym ja wiedział, że te kury chodzą po tym podwórku i ja te jaja od tych kur biorę, to miałbym pewność. Ale kupując je w markecie albo w sklepie, kiedy jest napisane tylko, że to są jaja z wolnego wybiegu, to okazuje się, że ja właściwie zaspokajam tylko własne sumienie. No i ja wierzę w to, że tak jest napisane i tak faktycznie jest. Nie sprawdzam tego, skąd ja mam te jaja. Nie pomagam tym kurom, no bo nie wiem, czy ja tym kurom pomagam. A jeżeli nawet im pomagam, to ja nie wiem, którym kurom pomagam. No i to jest chyba dla mnie teraz bez sensu kupowania tych jaj w markecie w ogóle, a te z wolnego wybiegu, no to już w ogóle. Bo są nie dość, że są droższe, a no nie masz pewności, skąd one są w ogóle. Ja ostatnio mam problem w ogóle z kurczakami. Nie, od tego COVID-a mi się to zrobiło, że nie mogę jeść mięsa z kurczaka. Te takie kurczaki z chowu ściółkowego, ale albo z tego chowu klatkowego, one mają mięso ohydne, no nie wiem, one w ogóle rosołu z tego nie ugotujesz, bo to jest ani nie tłuste, ani nie smaczne, ani nie, w ogóle nie, no jakoś nie ma smaku. No i mi ostatnio kurczak normalnie śmierdzi. Nie jestem w stanie tego jeść. No co jeszcze o zakupach? Ludzie mówią, że wege jest zdrowe. No, wege jest teraz bardzo modne, chociaż chyba już teraz mniej, bo był taki moment, że było bardzo modne, chociaż teraz też jest bardzo modne. Wiecie czym jest w ogóle różnica między wegetarianizmem a weganizmem, nie? Że wegetarianie nie jedzą tylko mięsa, a weganie nie jedzą mięsa, jajek nie jedzą, nie wiem, serów, nic co pochodzi od zwierząt. No i mleka nie piją normalnego. No i był taki moment, że był modny wegetarianizm, ale ten wegetarianizm był modny lat temu, tam nie wiem, jak ja byłem jeszcze chyba dzieckiem, no i były te kotlety sojowe wszędzie. No i wiecie, że soja nie istnieje tak naprawdę w naturze, nie? Soja to jest wytwór genetyczny. No i tak właśnie najgorszym rodzajem wegetarianizmu czy weganizmu jest właśnie jedzenie tych wytworów mięsnych, mięsopodobnych. Słuchaj, jeżeli zostajesz wegetarianinem czy weganinem, nie jesz mięsa, no to po cholery ty szukasz produktów, które to mięso ci zastąpią. Skoro nie jesz tego mięsa, to nie musisz go zastępować, prawda? Tak mi się wydaje, że no, ludzie na siłę przechodzą na ten wegetarianizm czy weganizm, ale chcą jeść jednak mięso. No to skoro chcesz jeść mięso i lubisz smak mięsa i chcesz to mięso spożywać albo chcesz jeść coś, co smakuje jak mięso, to jedz mięso. No po prostu dbaj o to, żeby to mięso było dobre. A nie kupuj tych dziwnych wytworów, bo się okazuje, że to jest jeszcze mniej zdrowe, a że wegańskie jest zdrowe. Dobra, ale jeszcze wrócę na chwilę do ekologii, jeżeli się skoczę w ogóle. Wrócę na chwilę do ekologii, bo przypomniała mi się reklama pewnego banku. Nie wiem, jak ten bank się nazywa, zresztą nie powinienem chyba nazwę tutaj wymieniać. Reklamują się tym, że ich karta zawiera niewielkie ilości plastiku. No i tak się zastanawiam, co to właściwie zmienia. Słuchajcie, już nie dają żadnych tam lokat większych, no bo lokat w ogóle teraz nie ma, nie dają, nie wiem, czegoś na start, bo jakieś banki kiedyś dawały jakieś pieniądze na start, kiedy tam do nich wchodziłeś, albo jakieś chociaż lokaty wyższe na start, a teraz dają ci kartę, która zawiera niewielkie ilości plastiku. Dostajesz tą kartę na lat, nie wiem, 5, nie wiem, ile ta karta jest ważna, jest to malutka karta, dostajesz ją na 5, nawet na 10 lat i ona ma niewielkie ilości plastiku. Ratujesz planetę. Bank też ratuje planetę, bo mają śladowe ilości plastiku w kartach. Ludzie, opanujmy się. No dobra. To jeszcze raz was proszę o to, żebyście dodawali te oceny w Spotify'u. Klikajcie to tam sobie też na obserwuj, żeby obserwować podcast w dzwoneczek, w gwiazdki. To będzie bardzo super. Tak samo możecie oceniać podcast w Google Podcast, w Apple Podcast. Dodawajcie mój podcast w aplikacjach podcastowych, bo tam najlepiej się go słucha. No i zapraszam was na Instagrama, na Twittera, no i piszcie maile na woperacja@gmail.com, zaglądajcie na woperacja.pl. No i najważniejsze, to jest najważniejsza prośba, dzielcie się tym podcastem, udostępniajcie go u siebie, dodawajcie do swoich znajomych na profile, wysyłajcie im na siłę, puszczajcie im w różnych miejscach, żeby go słuchali, tam gdzie nie mogą się ruszyć, bo to może widać każdego jednego słuchacza. Każdy jeden słuchacz, nawet złapany siłą, jest dla mnie ważny. Także róbcie to, jeżeli myślicie, że to warte jest dania mi takiej przyjemności posiadania kolejnego słuchacza. Dobra, na razie, trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce. Siema.